Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Tak jak już zapowiadałam, w studiu obok naszymi gośćmi na żywo są dzisiaj ksiądz profesor Sławomir Zaręba, dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Socjologii Religii. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam Państwa.
A także pan doktor Marcin Zarzecki. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
A dziś, drodzy Państwo, będziemy mówić o raporcie. Jak ksiądz profesor powiedział przed wejściem na antenę, jesteśmy pierwszą rozgłośnią, która właśnie będzie mogła na ten temat porozmawiać i usłyszeć efekty tychże badań. Między konstrukcją a dekonstrukcją Uniwersum Znaczeń Badania Religijności Młodzieży Akademickiej. No właśnie, jakie to były lata, kto stoi za tymi badaniami, ile to trwało?
No, wypada odnieść się do historii. Mianowicie pierwsze badania z tego zakresu zostały zrealizowane w roku 1988 w Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego Księży Palotynów, które zostały później powtórzone w roku 1998, następnie w 2005 i ostatnie badania w roku ubiegłym, w 2017. Tak więc mamy pewien przekrój w interwale czasowym 30 lat badań nad religijnością, moralnością, postawami społecznymi i aksjologią młodzieży szkolnej i akademickiej. Może małe dopowiedzenie, w książce, którą wydaliśmy, odnosimy się tylko do zbiorowości młodzieży akademickiej.
Mm-hmm. Czy efekty tych badań są optymistyczne, panie doktorze?
Ach, trudno mówić tutaj o tym, że efekty badań winny być interpretowane i wartościowane jako optymistyczne. Optymistyczne są na pewno w tym względzie, że dokonaliśmy, może nieskromnie to powiem, ale znacznego i dużego dzieła. Zbadaliśmy ponad 2133 respondentów i to techniką nie telefoniczną, bynajmniej nie internetową, ale bezpośrednio, face to face, docierając do każdej ze 170 jednostek liceów, techników, szkół zawodowych, uniwersytetów, akademii medycznych we wszystkich 16 województwach naszego kraju. To jest bardzo duże badanie i to, że się udało, traktujemy w kategoriach optymistycznych, bezsprzecznie. Badanie ma charakter reprezentatywny. To my rzeczywiście możemy wnioskować o całej populacji na podstawie zgromadzonych danych, na podstawie zrealizowanej próby. Optymistyczne jest w tym względzie, że proszę łaskawie zauważyć, iż zbiorowość młodzieży to jest bardzo czuły wskaźnik, bardzo czuła zbiorowość pozwalająca nam wnioskować o przyszłości de facto. A więc jeżeli mówimy i użyliśmy takiego być może nieco karkołomnego sformułowania między konstrukcją a dekonstrukcją Uniwersum Znaczeń, to znaczy po prostu, że chcieliśmy zbadać to, co jest sensotwórcze zbiorowości młodzieży i co będzie sensotwórcze i znaczące w kolejnych latach, w kolejnych pokoleniach. Co jest i co stanowi o systemach wartości, o opiniach, postawach, ocenach, referencjach w podejmowaniu indywidualnych, biograficznych decyzji i o zjawiskach i działaniach o charakterze społecznym.
I co było tym czynnikiem sensotwórczym, księże profesorze?
Może zanim powiem na postawione pytanie, chciałbym dodać, że wszystkie cztery badania były zrealizowane na próbach reprezentatywnych i wszystkie cztery badania, co należy do rzadkości, były zrealizowane, może tak trzeba powiedzieć, przy użyciu tego samego narzędzia badawczego. Więc to pozwoliło nam w naszej publikacji, w pracy zbiorowej, dokonać porównania, jak to było pod koniec lat 80., a jak jest obecnie. Postawiła pani pytanie o sens. Co jest sensem życia, prawda? Jak młodzież akademicka odnosi się, co może nadaje sens życiu młodzieży akademickiej w Polsce? Trzeba powiedzieć, że na przykład wiara religijna, która w roku pod koniec lat 80. zajęła trzecie miejsce w rankingu wartości sensotwórczych, obecnie plasuje się dużo, dużo dalej, na 6., 7. miejscu. Dziś młodzież akademicka mówi, że nie tylko wiara religijna nadaje sens życiu ludzkiemu, ale jednak jeszcze inne wartości.
No właśnie, powiedzmy o tym systemie wartości.
Gdy chodzi o system wartości, to był to jeden z segmentów narzędzia badawczego, bo narzędzie badawcze składało się z czterech segmentów. Pierwszy segment to była religijność, drugi segment to moralność, trzeci segment to postawy społeczne, czwarty to aksjologia respondentów. Na szczycie wartości sensotwórczych znalazły się takie, najczęściej wybierane były takie wartości jak miłość, wielkie uczucie, życie rodzinne, pragnienie przeżycia tego życia, będąc, czy żyjąc z przekonaniem, że jest się potrzebnym dla innych.
Czy jest ciągle podkreślana także na podstawie tych badań rola i znaczenie ludzkiego sumienia?
Ten wątek oczywiście też się w naszych badaniach pojawił. Pojawił się we wszystkich zresztą czterech badaniach. W jednym tylko miejscu, mianowicie w miejscu rozstrzygania pewnych dylematów moralnych. Tutaj młodzież, zarówno szkolna, jak i młodzież akademicka, uważa, że w sumieniu należy rozstrzygać swoje problemy moralne.
I to na przestrzeni tych 29, prawie 30 lat nie zmienia się.
I to się nie zmienia, nie.
Orientacje prospołeczne, zaufanie do drugiego człowieka. Panie doktorze.
To trudny temat. Znaczy, po pierwsze, zauważmy, że ta nasza młodzież, zbiorowość młodzieży jest dosyć mimo wszystko konserwatywna. Często w badaniach porównywana jest do młodych Turków, nawet bądź młodych Greków. Aczkolwiek, jak porównamy nasze badania z badaniami, które były realizowane w 7 krajach Unii Europejskiej wśród młodzieży powyżej 15 roku życia, to okazuje się, że w ogóle następuje takie przesunięcie w krajach i starej nowej Unii Młodzieży na prawo w kierunku wartości konserwatywnych. Przy czym nie należy tego w żaden sposób łączyć też ze wzrostem stosunku do wiary religijnej czy z praktykami religijnymi. Co to nie. Raczej widzimy coś, co nazywamy. Peter Berger, taki socjolog amerykański skądinąd, używa sformułowania, że współcześni ludzie, głównie współczesna młodzież, ma takie aspekty osobowości o charakterze heretyckim, bo dokonują takiego subiektywnego, sekwencyjnego wyboru poszczególnych treści religijnych. Nie przyjmują religii en bloc
jako
całości.
Albo potrafi to wszystko przepudrować. Tak.
Albo często używa się pojęcia, że to jest taki supermarket religijny, że każdy jakby jechał koszykiem i wybierał poszczególne produkty.
Wybiera, co mu pasuje, tak?
Tak samo również i w zakresie tych światopoglądów religijnych dokonuje takiego samego działania.
Jeśli mogę, tylko jedno zdanie do tego, co pan doktor powiedział, mianowicie znany teolog Karl Rahner również pisał o tych współczesnych heretykach. Dokładnie w tym znaczeniu, o którym mówił przed chwilą pan doktor właśnie, że to są osoby deklarujące się jako wierzące, ale wybierające, prawda, to z religii, co im jest najbardziej potrzebne.
Tej tendencji 29 lat temu nie obserwowaliśmy. Nie było czegoś takiego.
Ja myślę, że to zawsze występowało, tylko że może z nie takim nasileniem, jak obecnie dzisiaj mamy do czynienia z większym indywidualizmem, subiektywizmem w kwestiach wiary, a jeszcze większym w kwestiach moralności.
Księże profesorze, do czego prowadzi właśnie takie postrzeganie, ten subiektywizm, o którym ksiądz profesor wspomniał?
No, to nie jest łatwe pytanie, ale trzeba by się odnieść do może kontekstów naszych badań. Inny był kontekst społeczno-kulturowy pod koniec lat 80.
No właśnie. Mhm.
Inny nieco po wprowadzeniu czy zainicjowaniu procesów transformujących polską scenę społeczno-polityczną i kulturową. A więc rok 98, potem 2005, obecnie już 2017, kiedy to mówi się, że te procesy praktycznie już nie przebiegają tak gwałtownie, jak to było po roku, zaraz po roku 89. Do czego prowadzą? No, prowadzą, bym powiedział, do takiej, byśmy powiedzieli, obojętności, o której szwajcarski socjolog Franz Kaufmann pisał, proponując w swoich opracowaniach kilka stopni indyferentyzmu religijnego. I to prowadzi do indyferentyzmu religijnego. Jeden z tych stopni, mówi, zawiera się w stwierdzeniu: wiara tak, Kościół nie. Kościół ten nauczający nie.
Co powiemy o wpływie transformacji społeczno-politycznej na religijność młodzieży akademickiej? Panie doktorze.
Przede wszystkim, jeżeli byśmy szukali takich obszarów, wymiarów zmian w porównaniu z rokiem 88, to jest oczywiście widoczne przede wszystkim w parametrze konsekwencyjnym, tak zwanym. To jest parametr konsekwencyjny? To jest cała wiązka oczywiście postaw, ale przede wszystkim to są konkretne skutki samoidentyfikacji wiary, wiedzy, ideologii, praktyk, pewnego życia we wspólnocie religijnej. I proszę zauważyć, na przykład za dopuszczalne uznaje współżycie seksualne przed ślubem kościelnym 67,3% respondentów. Jeżeli porównamy to do roku 88 na przykład, to obserwujemy wzrost aprobaty dla tego zachowania. Kobiety rzadziej niż mężczyźni aprobują współżycie seksualne przed ślubem, ale to jest różnica na poziomie 3,7 punktów procentowych, niewielka. I im większy ośrodek municypalny, tym większa zgoda na współżycie seksualne przed ślubem. Na przykład w miastach powyżej 500 000 mieszkańców, takich jak Warszawa, to jest już ponad 80% badanej młodzieży deklaruje pozytywny stosunek do tego zagadnienia. Proszę zauważyć także, że z innych rozkładów, na przykład zauważamy znaczący odsetek osób akceptujących chociażby możliwość rozwodu. Mianowicie już co trzeci student z naszych badanych respondentów pozytywnie ocenia możliwość rozwodu. Dwukrotnie mniej uznaje go za zachowanie niedopuszczalne. Połowa respondentów, prawie, bo to 47%, uzależnia rozwiązania małżeństwa od okoliczności, głównie kobiety, na przykład sytuacyjne interpretują przyczyny. Proszę zauważyć, że nastąpił wzrost w akceptacji przez młodzież przerwania ciąży. Największa grupa, to jest ponad 40%, uzależnia swoje opinie od szczególnych sytuacji życiowych. I znów, im większe miasta, im mniejsza deklaracja wiary religijnej i uczestnictwo w praktykach religijnych, tym większa akceptacja tegoż.
Ale czy w związku z tym przedziera się coraz bardziej relatywizm moralny, patrząc na wyniki tych badań? Panie doktorze, księże profesorze.
No, uważam, że tak. Te wskaźniki, które tutaj pan doktor przedstawił, do których się odniósł, potwierdzają właśnie taką tezę. Ale chciałbym tu jeszcze dodać jedną rzecz. Mianowicie w badaniach, wszystkich czterech badaniach, stawialiśmy również pytanie bardzo takie, byśmy powiedzieli, ogólne. Mianowicie o stosunek młodych respondentów do wiary religijnej i do praktyki religijnych, bo to się wszystko ze sobą wiąże. I proszę zobaczyć, że na przestrzeni tych właśnie 30 lat, tak jak pod koniec lat 80. 75% respondentów młodych, młodzieży akademickiej deklarowało się bądź to jako głęboko wierzący, bądź wierzący, to obecnie już jest tylko 59%. Gdy chodzi o stosunek do praktyk religijnych, tak jak w roku 88 2008 do systematycznego praktykowania przyznało się 53%, a więc można powiedzieć co drugi młody respondent. Obecnie co trzeci 30% tylko deklaruje udział w praktykach religijnych. Możemy teraz spytać o już konkretne praktyki, o mszę świętą, o modlitwę indywidualną, bo to wszystko również badaliśmy.
Kilka słów na temat rozwoju, tak myślę, antropologicznego, jeśli chodzi o wymiar kultury. To się nie zmienia, czy to również ulega jakiejś ewolucji?
Moim zdaniem oczywiście, że to ewoluuje. Kultura ma bardzo wysoki poziom dynamiki swojego rozwoju, zmian. I zbiorowość młodzieży, która pływa w pewnym obszarze kulturowym, dostarczającym także i systemów wartości właśnie tychże znaczeń, także ulega przez to określonym zmianom. Moim zdaniem często mówimy o konsumpcjonizmie, o komercjalizacji różnego typu procesów i zjawisk. Religia także stała się elementem świata konsumpcji, idei i wierzenia religijne. W tym względzie wydaje się cennym takie sformułowanie, dosyć popularne, socjolog hinduski Giti Mehty. Ona użyła na nazwę tych procesów i zjawisk tej popkultury religijnej, takiego pojęcia, takiej kategorii karma kola. Od hinduistycznej karmy i Coca-Coli. Takie zintegrowanie i połączenie.
Sakrum i profanum już chodzi.
Sakrum i profanum. Proszę zauważyć, zadaliśmy też konkretne pytanie. To była ta innowacja w porównaniu z poprzednimi badaniami, które były zrealizowane. A mianowicie zastanowiliśmy się, czy może internet, bo kojarzymy zbiorowość młodzieży jako zbiorowość, dla której blogosfera, netsfera, to jest rzeczywistość nieomal niczym świat przyrody. Zadaliśmy sobie pytanie, czy ta rzeczywistość rzeczywiście będzie stanowiła nową formę wyrazu i rozwoju religijności. Około 30% młodych ludzi przyznaje, że poszukuje treści religijnych w internecie. Ale, gdy badaliśmy dokładnie, w jakim obszarze te treści religijne są poszukiwane, no to jest taka informacja bardzo, bardzo...
Profile może społecznościowe tylko, tak?
Nawet nie profile społecznościowe, nie social media. To są strony parafialne, diecezjalne, zakonne, jakieś filmy na YouTubie przede wszystkim. Natomiast wszystkie inne, na przykład intencjonalne działania, które są prowadzone w ramach różnych form internetowej ewangelizacji, raczej nie wydają się być skuteczne ani efektywne. Młodzież na przykład bardzo skrajnie odrzucała jakiekolwiek praktyki religijne via online, to znaczy czy duszpasterstwo, czy spowiedź, czy wzmożony kontakt z parafią. Być może nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. Co ciekawe, osoby, które deklarowały się jako głębokie wierzące bądź wierzące, osoby, które deklarowały się jako te, które praktykują systematycznie, to i w większym stopniu używały internetu jako tej przestrzeni do rozwoju i poszukiwań religijności. Ale w żaden sposób dla osób, które albo są indyferentne religijnie, albo nie praktykują, bądź praktykują w sposób okazjonalny, internet nie stanowi przestrzeni, w której na przykład próbują substytuować, znajdować elementy i budować elementy swojego światopoglądu religijnego.
Może ważniejszy jest bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, chociaż mnie to trochę zaskakuje, ponieważ tak, diecezja warszawsko-praska ma telewizję internetową Salve TV, założoną przez księdza arcybiskupa Henryka Hozera, i tam, jeżeli mamy do czynienia ze świadectwami osób znanych lub mniej znanych, które mówią o swoim nawróceniu, to jest ponad 1 000 000 odsłon. Więc pomyślałam, że być może to jest jednak środek dzisiejszej ewangelizacji, o czym mówił już święty Jan Paweł II.
No właśnie to jest, znaczy nasze badania nie wskazują, żeby internet był takim kanałem wiary.
Ale też takiego pytania nie postawiliśmy takiego, wprost.
Znaczy zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście dla młodych ludzi internet stanowi ten obszar zdobywania nowych doświadczeń religijnych, skoro zauważamy, że w obszarze tradycyjnych systemów religijnych, głównie Kościoła katolickiego, tutaj następują spadki poszczególnych wskaźników. Ale bezsprzecznie takie incydentalne, bardzo emotywne, afektywne doświadczenia religijne.
Albo epizodyczne.
Bądź epizodyczne doświadczenia religijne. Naprawdę bezsprzecznie znajdują swoich admiratorów, osób, które, jeszcze raz podkreślam, chcą wzmocnić swoje przekonania religijne. Być może nawet częściej wchodzą na daną stronę, trochę nabijając ten licznik, bo też należałoby przez Google Analytics sprawdzić
dokładnie, odbiera, tak?
jaki jest realny zakres tych osób, które w tym partycypują. Czy czasem nie ma tam powtórzonych IP wielokrotnych. A więc należałoby przeprowadzić jeszcze dodatkowy pomiar. Natomiast
może
wyniki,
to jest jakiś pomysł, prawda, jeśli chodzi o
tą
ewangelizację za pomocą środków społecznego przekazu. Księże profesorze, panie doktorze, co możemy powiedzieć, czy ludzie młodzi, czy młodzież akademicka potrafi wykorzystać synergię, jeśli chodzi o ich rozwój duchowy i moralny?
Trzeba sobie powiedzieć może tak, że religia ma dla moralności szczególne znaczenie jako system ją inspirujący i dający ostateczne uzasadnienia. No, bez transcendentnych sankcji moralność może przekształcać się w dowolność, w konstruowaniu własnej tożsamości. Jestem przekonany, że duża część młodzieży akademickiej kształtuje swoje życie zgodnie z wymogami moralnymi Kościoła, odnosząc się do dekalogu, do norm dekalogu. Takie pytanie również postawiliśmy. Więc jest tutaj, bym powiedział, jakaś szansa, bym powiedział, na to, bo o to często pytają mnie różne osoby, czy rzeczywiście już w naszym kraju mamy do czynienia z pogłębiającą się sekularyzacją, szczególnie w środowisku młodych ludzi. Ja bym powiedział, że sekularyzacja jest obecna, z pewnością.
I postępuje z roku na rok?
Postępuje, ale może nie tak dynamicznie, jak to się dokonywało przed laty w krajach Europy Zachodniej.
Czyli mamy z czymś takim do czynienia. Piękna nazwa podrozdziału tutaj, w tych badaniach, metafizyka nadziei.
Metafizyka nadziei, dlatego że proszę zauważyć, że każde badanie należy porównywać, to znaczy dokonywać jego opisu względem referencji. Jeżeli zerkniemy do badań międzynarodowych, realizowanych przez chociażby Piper Norris, to zauważamy, że mimo wszystko polska młodzież jest taką wysepką nadziei. To znaczy, owszem, wszystkie wskaźniki, o których mówiliśmy, pokazują taki trend dosyć znaczący, spadkowy, jeżeli chodzi o partycypację religijną i deklaracje religijne.
Wystarczy, że zestawimy religijność krajów Europy Zachodniej i powiedzmy i Polski. Właśnie widzimy, gdzie jakie miejsce zajmują Polacy, już abstrahując powiedzmy od tego, czy to jest młodzież, czy akademicka, czy szkolna, ale w ogóle Polacy, społeczeństwo polskie, irlandzkie, prawda, a powiedzmy na Malcie i zestawiając to z innymi krajami.
Mówiąc o metafizyce nadziei, właśnie mieliśmy na myśli, że w tych porównaniach nadal zbiorowość polskiej młodzieży mimo wszystko deklaruje największy poziom przywiązania do religii.
Tradycji religijnej.
Do tradycji religijnej. A więc opisując badania, trzeba też i spojrzeć w pewnym kontekście zmian globalnych. I w kontekście tych zmian globalnych, na przykład system wartości młodzieży nadal pozostaje bardzo taki stabilny. Nadal jest rodzina przed sukcesem zawodowym. nadal jest takie szczęście, ale wynikające z uzyskania stabilności rodzinnej, a nie tylko ekonomia i uzyskanie tylko i wyłącznie zamożności, tak? Takiej indywidualnej realizacji swoich potrzeb. A więc w tym wszystkim nie należy przesłonić i tego, że ta zbiorowość młodzieży stanowiąca, podkreślam, bardzo czuły barometr zmian przyszłego społeczeństwa polskiego, zawiera w sobie takie znamiona, które mówią nam, że jednak będzie ona inna względem swoich koleżanek i kolegów z krajów na przykład Europy Zachodniej.
A kiedy obserwujemy przeżycia, reakcje, doświadczenia uczestników choćby podczas Światowych Dni Młodzieży, to jest dowód na to, że to pielęgnowanie wartości duchowych, wartości chrześcijańskich, moralnych jest nadal na tym poziomie troszeczkę wyżej niż poniżej średniej, prawda? Mogliśmy to obserwować u nas w Polsce.
Rzeczywiście młodych uczestników z naszego kraju było bardzo wielu, może z tej racji, że to się...
Zawsze podobno jest nas najwięcej z Polaków.
Ale warto poddać analizie to uczestnictwo, to zjawisko, bo to tak by trzeba było nazwać, ale uczestnictwo młodzieży w Światowych Dniach Młodzieży, czy w Lednicy, czy powiedzmy jeszcze w innych miejscach, ponieważ w moim przekonaniu jest to młodzież jednak w jakimś sensie wyselekcjonowana. Obserwowałem na tyle, na ile media przekazywały to, co się w Lednicy ostatnio działo. No oczywiście to napawa entuzjazmem i wielu młodych ludzi przyjechało z różnych stron naszego kraju. Ale jednak nie zapominajmy o tym, że to jest młodzież, to nie jest reprezentacja polskiej młodzieży. Czyli nie jest to reprezentacja, z jaką my mamy do czynienia w badaniach socjologicznych.
W badaniach socjologicznych mówimy o reprezentacji statystycznej.
To jest
Polska, znaczy zbiorowość młodzieży w pigułce, dokładnie odzwierciedlająca strukturę.
W pigułce jest metafizyka nadziei.
Można tak powiedzieć.
To jednak brzmi entuzjastycznie. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Drodzy Państwo, po raz pierwszy właśnie na antenie Radia Warszawa mogliśmy porozmawiać na temat wyników tych badań między konstrukcją a dekonstrukcją, uniwersum znaczeń badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988-1998, 2005-2017. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Pan dr Marcin Zarzecki, ksiądz profesor Sławomir Zaręba, dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Socjologii Religii. Szczęść Boże, do usłyszenia.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo za rozmowę.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.